Kiedy ostatnio stałem tutaj w niedzielę, czy ostatnio, czy przedostatnio, już mi się pomieszały wszystkie dni. W każdym razie, pamiętacie, dzieliłem się słowem na temat Rahab. Mówiłem Rahab, nierządnica Rahab. I nierządnica Rahab, czy historia nierządnicy Rahab była zapisana w księdze Jozuego. I patrzyliśmy na jej życie, na to, w jaki sposób ona stała się bohaterem wiary, zapisanym w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. W jaki sposób zobaczyła dalej, zobaczyła ten właściwy moment, kiedy kończy się to, co nazywa się dziś, a nadchodziło to wielkie jutro. Kiedy jej świat powoli przemijał i inni nie chcieli tego zobaczyć, ona to zobaczyła i podjęła właściwe duchowe decyzje, zdecydowała się uwierzyć Bogu. Kiedy podkreślałem, że gdy ona mówiła o tym, że Jahwe to wydał w ręce Jerycho, w ręce ludu Bożego, nie jakiś tam Bóg, ona miała na swój sposób, można by nawet rzec, może jest to lekka przesada, ale pełne objawienie tego, kim był Bóg, jak na pogankę rewelacyjne. Chciałbym dzisiaj, abyśmy zobaczyli na 3 rozdział Księgi Jozuego. Jeśli macie Biblię, otwórzcie. Jeśli nie, możecie czytać tutaj to, co się wyświetla za mną. I zatytułowałem dzisiejsze słowo Przejście przez rzekę. A mianowicie chciałbym dzisiaj zobaczyć, w jaki sposób Bóg błogosławił swój naród, kiedy ten przechodził przez rzekę. Prosiłbym może o tą małą mapkę, którą tam zamieścimy. Zobaczcie, naród Boży przyszedł stąd, to jest, jak zauważyliście, mapka czego? Izraela, możemy tak ogólnie przyjąć, prawda? Że jest to mapka Izraela, inni mówią mapka Ziemi Świętej, jakby na to nie patrzeć. To są te tereny. Lud przyszedł stąd, czyli w ten sposób i zatrzymali się tutaj. I tutaj jest dzisiejsza nasza historia. O tym będziemy czytać. W tym miejscu będzie działo się to, o czym chcę czytać. Zwróćmy naszą uwagę na Słowo Boże. 3 rozdział Księgi Jozuego. Jozue wstał wcześnie rano i wyruszyli on oraz wszyscy synowie izraelscy Szytim i przyszli do Jordanu. Tam przenocowali, zanim się przeprawili. Po upływie 3 dni przeszli przełożeni przez obóz i nakazali ludowi: gdy ujrzycie skrzynię przymierza Pana Boga waszego i kapłanów lewitów niosących ją, to także wy wyruszycie z waszych miejsc i idźcie za nią. Tylko niech będzie pomiędzy wami a nią odległość około 2000 łokci. Nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść, bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. A Jozue rzekł do ludu: poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. Do kapłanów zaś Jozue rzekł: podnieście skrzynię przymierza i przejdźcie przed ludem. Podnieśli więc skrzynię przymierza i szli przed ludem. A Pan rzekł do Jozuego: dzisiaj zacznę cię wywyższać na oczach całego Izraela, który pozna, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. Ty zaś nakaż kapłanom niosącym skrzynię przymierza: gdy dojdziecie do samych wód Jordanu, zatrzymajcie się w Jordanie. Po czym rzekł Jozue do synów izraelskich: zbliżcie się tu i posłuchajcie słów Pana, Boga waszego. Jozue rzekł: potem poznacie, że Bóg żywy jest pośród was i że na pewno wypędzi przed wami Kananejczyków, Hetejczyków, Hiwijczyków, Peryzyjczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków i Jebuzejczyków. Oto skrzynia przymierza Pana całej ziemi przejdzie przed wami przez Jordan. Weźcie sobie więc 12 mężów z plemion izraelskich, po jednym na każde plemię. Gdy zaś stopy kapłanów niosących skrzynię Pana, władcy całej ziemi, staną w wodzie Jordanu, wody Jordanu zostaną rozdzielone i wody płynące z góry staną jak jeden wał. Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, aby przejść przez Jordan i kapłani niosący skrzynię przymierza szli przed ludem i gdy niosący skrzynię doszli do Jordanu, a nogi kapłanów niosących skrzynię zanurzyły się w przybrzeżnej wodzie, Jordan bowiem przez cały okres żniwa występuje z brzegów. Wody zatrzymały się. Płynące z góry stanęły jak jeden wał w znacznej odległości od miasta Adam, położonego w bok od Zartan. A płynące w kierunku Morza Stepowego, Morza Słonego, znikły zupełnie i lud przeprawił się naprzeciw Jerycha. Kapłani niosący skrzynię przymierza Pana stanęli pewnie na suchym gruncie pośrodku Jordanu, a cały Izrael przeprawiał się po suchej ziemi, aż wreszcie cały lud zakończył przeprawę przez Jordan. Amen. Można jeszcze prosić o powrót do matki, później wrócimy w to miejsce. Należałoby tak zrobić? Wiecie, zawsze kiedy spoglądam na mapę, tak jak umownie nazwali się mapę Izraela, bo to, co tu widzicie, trudno nazwać Izraelem, ponieważ to, co wy nazywacie Izraelem, w tym okresie się dopiero kształtowało, nie miało granic. Ale jest jedna piękna duchowa prawda, którą ta mapa wyraża i mówiłem już kiedyś tutaj na ten temat. Myślę, że dzisiaj chciałem wam to pokazać. Widzicie Morze Galilejskie, Jezioro Galilejskie, prawda? Jest to jedne z najbardziej zarybionych, najbardziej pełnych życia, najbardziej bogatych w zaopatrzenie jezior. Jezior, które zaopatruje cały ten kraj i jeszcze starcza, żeby nawet, wiecie, innym sprzedawać. Jest tam tak bogate życie. I zobaczcie, jest ono małe. Tutaj mamy coś, co nazywa się jak? Kto wie, co to jest?
Słone.
Morze jakie? Martwe, dokładnie. Jest tu ciekawa duchowa prawda dotycząca naszego życia. Jeżeli nasze życie przyjmuje i daje, tak jak Jezioro Galilejskie, to jest pełne życia, jest bogate, jest obfitujące. A jeżeli to, czym nasze życie jest, jest tylko braniem, jest tylko wciąganiem do siebie, zobaczcie, to jeziorko małe bierze, wody Jordanu do niego wpływają i co się dalej dzieje? Wypływają z niego, tak czy nie? Zobaczcie, w tym samym czasie jest to jeden z najbardziej żywych, dających, oferujących życie, pracę, pełnych kipieli życia zbiorników wodnych na świecie. W tym samym czasie zbiornik, który tylko właściwie co robi, tylko bierze. Czyli według ludzkiej, świeckiej logiki powinien mieć jeszcze więcej. Jest martwym i całkowicie nieprzydatnym do niczego akwenem, nie licząc uzdrowiska, bo leczy jakieś wrzody na skórze. Zobaczcie, oczywiście daje sól i tak dalej, ale jest to pewien duchowy obraz naszego życia. Jeżeli twoje życie przyjmuje Słowo Boże, jeżeli twoje życie przyjmuje Boże błogosławieństwa i nie boisz się nimi dzielić z innymi, będziesz jak jezioro Genezaret, będziesz ubogacony, ponieważ takie jest Boże prawo, zapisane nawet na mapie jego ziemi, zobaczcie. Jeżeli nasze życie tylko przyjmuje i bierze, i bierze, i bierze, to dokładnie tak będziesz wyglądał. Ale to oczywiście na marginesie, wróćmy do poprzednich naszych, do końca trzeciego rozdziału Księgi Jozuego. Co mamy w naszej historii? Mamy Boga, mamy ludzi i mamy wielką rzekę. Wiecie, gdyby była tylko wielka rzeka i tylko ludzie, to historia by się potoczyła inaczej, ponieważ naród nie przeszedłby tej wielkiej rzeki, przynajmniej nie w tym okresie roku i na pewno nie bez strat, ponieważ po drugiej stronie tamci też się potrafili bronić. W ogóle nie wiadomo, czy by się dało przejść tą rzekę w taki sposób. Podobnie jesteś w naszym życiu, że jest Bóg, my i rzeka, mogę powiedzieć. Czasami jest to rwąca rzeka, jest to potężna rzeka naszych problemów, czy rzeka naszych niemożliwości. I w taki sposób duchowy chciałbym, abyśmy spojrzeli dzisiaj na tą historię. Wiecie, jest różnica w życiu ludzi, którzy żyją z Bogiem. Ludzie, którzy żyją z Bogiem, naprawdę żyją inaczej. I wierzę, że Pan Bóg przygotował nam dziś lekcję. Pamiętam, jak kiedy jeszcze chodziłem do szkoły, nasz nauczyciel fizyki, to było imponujące, kiedy on miał takie wielkie biurko, była ta pracownia fizyki i przed lekcją z fizyki facet wchodził obciążony jakimiś różnymi rzeczami i rozkładał na stole różne przyrządy, jakieś przekroje silnika, coś, na czym później miał nam pokazywać zadany temat. I wierzę, że tak dzisiaj Pan Bóg przygotował nam lekcję i przygotował wszystko, co potrzeba, byśmy zobaczyli ważną duchową prawdę. Mamy tu wszystko, co potrzebne do tej lekcji. Jest Pan Bóg, Jest problem większy niż słoń i jesteśmy my, mali my, którzy musimy korzystać z prowadzenia Bożego. I Słowo Boże w Księdze Izajasza w 43 rozdziale mówi o wielkiej prawdzie, którą obrazuje Księga Jozuego w 3 rozdziale. Izajasz 43 rozdział dla Bożego ludu daje obietnicę. Gdy będziesz przechodził przez wody, to radź sobie sam, tak? Trzeba mi, że będę z tobą. A gdy przez rzeki nie zaleją cię, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płonień nie spali cię. Bóg tutaj mówi pewne rzeczy. Ja lubię, kiedy komentuję ten werset, kiedy gdzieś z jakiejś okazji z kimś rozmawiam na temat tego wersetu, często lubię powiedzieć, że to Pan Bóg nie napisał dla poezji. Bóg tego nie napisał, żeby tak ładnie wyglądało, żeby, nie wiem, nadawało się do powieszenia na ścianę w ramce. Bóg to napisał, aby stało się duchową prawdą dla Jego dzieci w tym życiu, które prowadzą. A więc przenosimy się w naszej historii. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy 10 dnia Nisan, czyli marzec, kwiecień. 10 dnia Nisan, 40 lat od wyjścia, od tego eksodusu z Egiptu. 40 lat wcześniej Izrael wyszedł z Egiptu. 40 lat wcześniej byli zupełnie innym narodem i zaczęli się uczyć różnych rzeczy dotyczących poznania Boga, chodząc po pustyni. I 40 lat po eksodusie, po wyjściu z Egiptu, zastępy ludu Bożego stają na brzegach Jordanu. Stają wiosną nad brzegami rwącej rzeki i są gotowi do wspaniałej Bożej lekcji. Wiecie, Księga Jozuego, z czym się wam kojarzy Księga Jozuego? Księga Jozuego, szczególnie początek, prawda, kojarzy się nam z czym? Z wojną. Zgadza się? Z wojną kojarzymy Jozuego. Jozuego nie kojarzymy z jakimś prorokiem, patriarchą, nie kojarzymy go, ale kojarzymy go z wojskiem, z wojną. I tu jest pierwsza ważna duchowa lekcja, że tutaj jakby Bóg ukazuje nam pewną tajemnicę, jeśli chodzi o wojnę. Bo również i wy toczycie wojnę. Toczycie wiele wojen w waszym życiu, wiele z nich dotyka waszego życia. Są to czasami wojny o życie naszych dzieci, naszej rodziny, naszej czystości, naszej godności właśnie, o bycie w tym świecie tym, kim chce Bóg, abyśmy byli. I zwróćcie uwagę na ważną duchową prawdę. Pomimo, że Księga Jozuego jest księgą, którą kojarzymy z wojną, to więcej w Księdze Jozuego, więcej w tym marszu na Jerycho, bo znowu Jerycho kojarzymy z czym? Z pokojowym rozwiązaniem problemu? Więcej w tym marszu na Jerycho mamy mowy o kapłanach niż o wojsku. Czyli biorąc ten obraz na nas język, więcej Bóg tu mówi o modlitwie niż o działaniu. Więcej jest tu słuchania Boga niż pola walki. Bo jest to wojna Pana i On jest obrońcą i pasterzem swojego ludu. W tej historii i w naszym życiu, kiedyś ktoś powiedział takie słowa, ja nie wiem, kto to powiedział, może ktoś z was wie, ale ten cytat jakoś zapamiętałem, że lepiej mówić z Bogiem o ludziach niż z ludźmi o Panu Bogu. Ponieważ jest to dużo skuteczniejsze, gdy mówimy z Bogiem o ludziach. I zobaczcie, pomimo, że jest to księga o wojnie, więcej widzimy tu kapłaństwa niż militarnych talentów. Więcej widzimy posłuszeństwa i świętości dla Boga niż używania miecza i tak dalej, i tak dalej. Zresztą, gdy pójdziemy tą historią dalej i Bóg da nam studiować, to sami zobaczycie, że jakże bardzo różni się historia Jerycha od historii Aj, czyli miasta, które było drugie po Jerychu. Jerycho, które było potęgą militarną, zostaje starte właściwie bardziej dzięki postawie duchowej narodu Bożego niż militarnej. Aj, które było niczym, było lekkie do zmiecenia, staje się klęską dla ludu Bożego, ponieważ używają siły militarnej, a Pana Boga zapominają. A właściwie jeden z nich, ale to będzie inny wykład. Zobaczmy trzeci werset Jozuego 3:3. I nakazali ludowi, gdy ujrzycie skrzynię przymierza Pana, Boga waszego i kapłanów lewitów niosących ją, to także wy wyruszcie z waszych miejsc i idźcie za nią. I chciałbym, byśmy tak dzisiaj, patrząc na to, co Bóg nas tutaj uczy, przestudiowali to słowo. Co powiada nam ten trzeci werset, który wprowadza nas w historię przejścia ludu Bożego przez Jordan?
Wierzę, że jest w nich zawarta pewna nauka dla ciebie i dla mnie. Pamiętacie, gdy się człowiek nawrócił, to jedną z pierwszych rzeczy, to były dwie rzeczy, które usłyszeliśmy po nawróceniu. Pierwsze, że Pan Jezus ciebie, co? Kocha. A po drugie, że Bóg ma, co dla twojego życia? Plan. Dokładnie. Zobaczcie, niektórzy z was pamiętają. To była jedna z pierwszych rzeczy, jaką mi ludzie powiedzieli. Bóg ma plan dla twojego życia. Dlaczego to mówimy ludziom, którym głosimy Ewangelię? Ponieważ wielu ludzi myśli, że ich życie jest przypadkiem. Że ich życie sobie, a Bóg sobie. Że jest Bóg, ale raczej Bogu bardziej zależy, żeby chodzić do kościoła, jak to ludzie mówią. No modlić się, no na tacę trzeba dać i cała przygoda z Panem Bogiem. Nie, tak nie jest. I teraz nakazali ludowi, gdy użycie skrzynię przymierza, która symbolizowała obecność Bożą i prawo Boże pośród ludu Bożego, tu pisze Boga waszego i kapłanów lewitów niosących ją, to co, to także wy wyruszcie z waszych miejsc i idźcie za nią. Czyli bycie Bożym ludem to jest bycie tam, gdzie jest Bóg. To jest pierwsza lekcja z tej historii. Jeśli jesteś Bożym narodem, jesteś tam, gdzie chce ciebie Bóg i jesteś tam, gdzie Bóg ciebie prowadzi. Prowadzenie Duchem Świętym właśnie na tym polega. Nie polega na jakichś ciarkach, na jakichś mrówkach na plecach, na jakichś dziwnych znakach. Ludzie lubią opowiadać znaki. Pamiętam, kiedyś w więzieniu głosiłem Ewangelię. Oni w więzieniu, wiecie, ci co chodzą, to wiedzą, to jest tam cała teologia, tam by, wiecie... Parę ksiąg napisał teologicznych z tych ich objawień. Jeden mi mówi, a ja nie tylko znam Jezusa, mówi, talerze latające też widuję. Wiecie, mi ręce opadły. On to mówił, ponieważ chciał jakby podnieść swój autorytet. Nie wiedział, że właściwie zrujnował go do końca, jeśli chodzi o moje oczy. Ja mówię, wiesz co, to jest mało ważne, czy widzisz talerze latające, czy nie. Ważne jest, jak wygląda posłuszeństwo nauce Pana Jezusa w twoim życiu. Ale oczywiście to było w więzieniu, czasami tak tam bywa. No ten człowiek no, nie miał skąd znać Biblii i nie tyle wam to mówię, aby się z niego śmiać, lecz aby zdać sobie sprawę, że bycie ludem Bożym to jest bycie tam, gdzie Bóg, prowadzenie przez Boga, prowadzenie przez Ducha Świętego, to jest nakaz dla Bożych dzieci. To nie jest sugestia. Czy trzeci werset wygląda jak sugestia? Wy także wyruszcie z waszych miejsc. Idźcie za czym? Za nią. Piotr pisze, wstępujcie w jego ślady. To jest chodzenie za Bogiem. I czy coś wynika z tego dla nas tutaj i dziś? Wiecie, ciekawą historię. Ostatnio dzieliłem się Słowem Bożym w Prudniku i pastor ciekawą historię opowiedział. Nie wiem, gdzie ją przeczytał, ale bardzo mnie poruszyła ta historia. I dała mi do myślenia. Wracając samochodem do domu z Prudnika, myślałem o tym. Opowiadał nam historię, mam nadzieję, że powtórzę ją tak, jak powiedział, że... pewien wierzący człowiek był piłkarzem, grał w jakiejś tam lidze. I przyszedł do pastora i mówi, mam problem, ponieważ mecz wyznaczono tak dokładnie, jak wyznaczono nabożeństwo. I mecz będzie w niedzielę rano i nabożeństwo w niedzielę rano. Mówi, pastorze, jaki ja mam podjąć wybór? I prawdopodobnie oczekiwał odpowiedzi, no takiej, wiecie, takiej układnej, religijnej. A pastor mu mówi, jedź na mecz. Dlaczego? I tutaj padły bardzo ciekawe słowa, on mówi. Powiedział, wolę, byś był na meczu i całym swoim sercem z nami w kościele, niż byś stał na nabożeństwie i był całym swoim sercem na meczu. Bardzo mądre. Podoba mi się to. Wiecie, ważne jest, gdzie my jesteśmy naszym sercem. Prowadzenie Boże nie zawsze oznacza, że będziemy w tej rutynie niedziela... czwartek, nabożeństwo. Czasami Pan was gdzieś może posyłać, używać. Czasami, wiecie, czwartek to mówiłem i powtórzę to dziś. Mnie przecież też tu czasami nie ma, ale możecie się czasem zapytać braci. Oni wiedzą, gdzie ja jestem. Jeżeli nie ma mnie tutaj na nabożeństwie, to oznacza tylko jedno. Nie siedzę w ogródku piwnym we Wrocławiu albo w Krakowie. Nie jestem na plaży w Łebie albo w chałupach. Jestem gdzieś na innym nabożeństwie i głoszę Słowo Boże. Jestem dalej w służbie, jestem dalej w kościele. Podobnie wiem, że niektórzy z was. Gorzej jest, jeżeli my się tu spotykamy, a ktoś z wierzących, nie wiem, leży bykiem na plaży, działa sobie gdzieś, nie wiem, obchodzi jakieś swoje przyjemności, po prostu lekceważy to, że Słowo Boże nie mówi, nie opuszczajcie wzajemnych zebrań waszych. To jest zupełnie coś innego. Ale ważne jest tutaj właśnie serce. I Bóg do nich mówi, kiedy kapłani ruszą, wy także wyruszcie. Bóg chce, aby oni szli całym sobą za Bożym powołaniem, za Bożym prowadzeniem, ponieważ wyrusza skrzynia, wyrusza i lud całym swoim sercem. I tutaj jest teraz ciekawy taki proroczy werset. Jest to werset, wiecie, który wielu patrzy na niego w takim bardzo proroczym sensie. W sensie wskazującym wręcz na, jako przykład, jako naukę dla Kościoła. Posłuchajcie go uważnie. Czwarty werset Księgi Jozuego, trzeciego rozdziału. Tylko niech będzie pomiędzy wami a nią odległość około 2000 łokci. Nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść, bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. Wiecie, opowieść ta jest też wielkim obrazem proroczym dla Kościoła, wspaniałym takim praobrazem planu Bożego, zbawienia czy zbawienia i prowadzenia Kościoła. Wiecie, co znaczy imię Jozue? Imię Jozue Izraelczycy wymawiali dokładnie tak samo, jak imię Pana Jezusa. Jeszua. Pana Jezusa, przepraszam. Jeszua. To jest po prostu, moglibyśmy tą księgę nazywać Księgą Jezusa. I byłoby to prawidłowa nazwa. W języku hebrajskim tutaj nie ma różnicy. Jozue, Jezus. Nazwano ją Księgą Jozuego prawdopodobnie celowo. Przeczytałem kiedyś w jednej książce, że właśnie chodziło o to, żeby nie nazywała się Księga Jezusa, więc nazwano ją Księgą Jozuego. Może są lepsi fachowcy, którzy by to lepiej wytłumaczyli. W każdym razie Jozue, Jezus to są te same imiona. A więc naród Boży jest tu prowadzony przez Jezusa. Zresztą w rosyjskiej Biblii już jest użyte w nazwie Księgi Jozuego imię Jezus Nowy. Jozue prowadzi ich teraz przez Jordan tak, jak Pan Jezus prowadzi swój Kościół. Chcę wam pokazać tutaj, czym jest ten proroczy charakter tego wersetu. I zobaczcie, kto dał temu narodowi prawo Boże? Jozue? Nie. Kto był przed Jozue? No, śmiało. Kto był przed Jozue? Eliasz?
Mojżesz.
Dokładnie, no. Mojżesz. Mojżesz dał im prawo, ale wprowadza ich do ziemi obiecanej przez Jordan. Kto? Mojżesz? Nie, dokładnie, Jozue. Mojżesz, owszem, widział z góry Negev, z daleka widział cel wędrówki. To jest dokładnie tak jak z prawem, że prawo pokazuje nam to, co Jezus uczynił dla nas możliwym. Mojżesz im wskazywał, ale Mojżesz ich nie przeprowadził, lecz Jozue. I Jozue wchodzi z nimi. I zobaczcie, teraz tutaj jest jeszcze coś bardzo proroczego w tym wersecie. Między skrzynią a ludem, czyli między Bożą obecnością a ludem, między Bożym dziełem, a tymi, którzy za tym Bożym dziełem zmierzają, jest 2000 łokci. Jest to odległość między naszymi czasami i wejściem Pana Jezusa jako arcykapłana. Jako arcykapłana w miejsce najświętsze. I wiecie, dopóki cały naród nie wejdzie, czym jest Jezus? Jest jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi. Stojący na środku drogi, którą nigdy wcześniej żaden człowiek nie przechodził i którą nigdy wcześniej żaden człowiek nie szedł. Bo czy przed Jezusem ktoś wstąpił z nieba i wstąpił do nieba? Nikt. Nigdy tak nie było. Jezus był pierwszy, który dokonał takiego dzieła. I teraz zobaczcie, dopóki cały naród nie wejdzie, będziemy to później czytać, ale czytaliście już wcześniej, gdy czytaliśmy całość tego rozdziału, kapłani ze skrzynią stoją pośrodku rzeki, tak? I nie schodzą z niej wcześniej, nie mówią, nogi nas bolą, idziemy wcześniej, ale schodzą dopiero, kiedy cały naród przeszedł. I podobnie jest z Jezusem. Chcę wam powiedzieć, gdyby dzisiaj Pan Jezus Chrystus przestał być pośrednikiem, jedynym zresztą między Bogiem i ludźmi, to Boża świętość i Boża sprawiedliwość zmiotłaby nas jak rwąca rzeka. Kto z nas przebrałby się przez Bożą sprawiedliwość, czy mógłby przez nią przejść o własnych siłach? Jest tu ktoś taki? Nie ma. Gdyby Jezus nie stanął pomiędzy Bożym gniewem i naszą niesprawiedliwością, nie wziął tego na siebie, gdyby Jezus nas nie odkupił, gdyby nie stał się jedynym naszym arcykapłanem, jedynym naszym zbawicielem, jedyną drogą. Dzisiaj Radek tutaj mówił, że ktoś powiedział, jest wiele dróg do Boga. Ja zawsze mówię, to prawda, jest wiele dróg do Boga, ale jest jedna droga do zbawienia. Bo Boga ominąć się nie da. Albo Go spotkasz jako Ojca, albo jako sędziego, ale Go spotkasz. Ale jest jedna droga do zbawienia. I dobrze to było dziś już powiedziane przez Radka. Jest to Jezus Chrystus. A więc zobaczcie, gdyby nie on zmiotłby nas. Nie zbliżajcie się do niej, teraz jest powiedziane. Co to znaczy? Nie zbliżajcie się do niej. Nie spoufalajcie się, bo nie będziecie wiedzieli, którędy iść, ponieważ nikt tędy jeszcze nie szedł. I zobaczcie, dzisiaj ludzie zbliżają się. Dzisiaj wielu ludzi zbliża się, ponieważ żyjemy w czasach, kiedy wielu ludzi samych siebie uznaje za bogów i dlatego błądzą na bezdrożach New Age. Zbliżyli się, sami chcą stanąć obok Jezusa i nazywać siebie bogami. I mówią o sobie, jesteśmy bogami, jesteśmy wcieleniem tego, tamtego. W telewizji pokazują różnych, wiecie, łysych z kropką na czole, albo łysych w takich szatach, albo takich w garniturze i z napisem doktor taki i taki. I oni wciskają ludziom. Jednego przysłali Marsjanie, inny jest wcieleniem kogoś tam jeszcze z dawnych czasów. Taki, siaki, owaki, różne prawdy ludziom są głoszone. I mówią ci ludzie, przybliżamy prawdy Boże. Chodźcie za nami, idźcie za nami. Tą drogą jeszcze nikt nie szedł. I gdy spojrzycie dzisiaj na Getsemanę, gdy spojrzycie na Golgotę, gdy spojrzycie na śmierć Pana Jezusa, Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, czy ktoś szedł taką drogą? Przed Jezusem nigdy nikt nie zmartwychwstał. Owszem, byli ludzie skrzeszeni. Ale z martwych, tak jak Jezus wstać, nikt nie wstał. I teraz zobaczcie, tą drogą nikt nie szedł. Jezus szedł drogą, którą chce ciebie i mnie wprowadzić do obiecanego królestwa. Bardzo ważną rzecz wam chcę dziś powiedzieć. Wiecie, jest niezwykłe to, że Jezus przyszedł w ciele. Wierzycie w to? Co to znaczy? Patrzmy na pierwszą niezwykłość wcielenia Pana Jezusa. To jest Betlejem. To już jest niezwykłe, prawda? Wiecie, gdy studiuję te fragmenty Słowa Bożego sam, wiecie, co mnie najbardziej poraża? Poraża mnie brak mojego poznania. Jak mało wiem, jak mało mam poznania Boga, jak bardzo niewiele czasami widzimy. Patrzę na to, co Bóg uczynił i jest to cudowne dla mnie. Jezus przecież, ale zobaczcie, Betlejem. Urodził się z Marii, ale jego ojciec nie był ziemskim ojcem. Zgadzacie się ze mną? Józef nie był biologicznie ojcem Jezusa. A więc urodził się w ciele. Maria poczęła, mówimy, z czego? Z Ducha Świętego. Teraz, kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał, to zmartwychwstał jak? W ciele. Jezus przyszedł do uczniów w ciele. Tomasz chciał wkładać palce w te rany. Jezus był w ciele. Mówi, dotknijcie mnie. Jezus z nimi jadł. I zobaczcie, i zmartwychwstanie Jezusa w ciele jest niesamowitym cudem. W tym samym ciele zmartwychwstał. Wbrew naukom świadków Jehowy. Ale jest jeszcze większy cud, na który my często nie zwracamy w ogóle uwagi. Jezus został zabrany w górę do Ojca w ciele. Po raz pierwszy w historii niebios. Niebiosa istnieją od tryliardów, miliardów nieskończoności. Odkąd Bóg istnieje, odkąd niebiosa są. Nigdy człowiek w ciele nie zasiadł na tronie Bożym, aby sądzić żywych i umarłych. A Jezus został do nieba wzięty jak? W ciele. Nie pisze nam w Słowie Bożym, że gdy Jezus wstępował, to trup padł na trawę i apostołowie poszli i zakopali. Tylko został zabrany sprzed ich oczu, gdzie? W górę. I tu jest ten moment, gdzie iskrzy między nauką na przykład świadków. Gdzie zmartwychwstanie to był wielki cud. Ale w niebo wstąpienie jest równie wielkim cudem. Człowiek wchodzi tam, gdzie nie było do tej pory możliwości, aby wejść. Jeżeli on wszedł, on też powiedział, że przyjdę i zabiorę was do siebie. I kiedy będzie pochwycenie Kościoła, to wiemy, że nasze ciała będą tam uwielbione. To nie będą te ciała. Ale również wiemy, że to nie będzie tak, że ciała Kościoła będą się walać po ulicach i po kątach. Jeszcze jedną rzecz wam powiem, którą chciałem wam dziś powiedzieć, jeśli chodzi o Jozuego. Jozue Imię Jozue oznacza Jahwe jest Zbawicielem. Jeżeli już mówimy o takich ważnych doktrynalnych rzeczach, drugą chcę wam powiedzieć, której wczoraj mówiłem braciom i obiecałem, że dzisiaj tę sprawę tu poruszę w czasie kazania i wrócę za chwilę z powrotem nad Jordan. Używamy słowa Jahwe, nie używamy słowa Jehowa. Słowo Jehowa jest nieprawidłowym imieniem Boga. Nigdy nie było takiego Boga i nie istnieje w ogóle taki Bóg. Jehowa nie znaczy Bóg, jest niewłaściwym używaniem tego słowa. I żaden rabin żydowski nie pozwoli wam używać tego imienia dla imienia Jahwe. Ponieważ słowo Jehowa jest źle odczytanym tetragramem. Jako błędnie odczytany stał się nazwą sekty Świadków Jehowy. I używają błędnego imienia Boga. To nie jest Bóg, który jest Ojcem Pana Jezusa i Bóg, którego wy wierzycie. Dlaczego? Ja nie chcę, jak już powiedziałem, robić tutaj... Hebrajski staje się moim hobby, nie musi być waszym. I nie zamierzam z tej kazalnicy robić po jakichś popisów hebrajszczyzny, ale chcę, aby jako Kościół, abyśmy pewnych rzeczy byli świadomi, abyśmy się nie dawali, widzicie, w głupie gadki wciągać. Zresztą... Jeśli chodzi o świadków, przy tej rozmowie ja miałem ostatnio, mówiłem braciom, ich zachowanie jest, to są po prostu kłamcy. Obiecali, umówili się ze mną, wziąłem hebrajską Biblię, wziąłem grecką, chciałem z nimi rozmawiać, dali nogę i nigdy nie wrócili. Zobaczcie, słowo Jehowa, tetragram, oni zapisywali czterema takimi spółgłoskami hebrajskimi. Ja, he, wa, he. I to był ten święty tetragram. I teraz... Nazwa Jehowa wynika ze złego odczytania, ponieważ kiedy Żydzi zapisali słowo Jahwe, czyli święty tetragram, aby nie odczytywać tego słowa, ponieważ dla masoretów imię Boże było tak święte, że kiedy przypisywali teksty Słowa Bożego, to wyobraźcie sobie, niektórzy z nich, gdy pisali imię Boże, ściągali swoje szaty, ubierali odświętne szaty, a wcześniej kąpali się jeszcze, aby zapisać to imię. I teraz w jaki sposób zapisywać je, aby go tak nie odczytywać? I cała światowa dzisiejsza teologia, każdy kto czyta Biblię w oryginale wie, że tam gdzie jest zapisany tetragram, czyli Jahwe, Wahe, nie czytamy słowa Jahwe z szacunku, raz, patrząc ziemskimi oczyma dla Izraela, ich szanując, ponieważ gdy kiedyś Żydzi odkryją Pana, zaczną się nawracać, zobaczą, że mieliśmy szacunek do tego imienia i że jest ono prawidłowo zapisane. Dwa, szacunku dla imienia Bożego, do tetragramu wzięto ze słowa Adonai samogłoski i włożono w słowo, w tetragram samogłoski ze słowa Adonai i od tego czasu czyta się słowo Jahwe, czyta się Adonai. Absolutnie przy Żydach nie czyta się imienia Bożego. Teraz założyciele Świadków Jehowy przeczytali to dokładnie w takim składzie, jak zrobili to masoreci, jak zrobili to Żydzi i wtedy rzeczywiście powstaje Jehowa. Ale tak się tego nie czyta. Tak się tego absolutnie nie czyta. I zaczęli używać słowa Jehowa. Zresztą świadkowie są bardzo świadomi, chcę wam powiedzieć, błędu, ponieważ jest taka książka, będziesz żył wiecznie w raju, niebie na ziemi, jakoś taki tytuł zapomniałem, nie chcę was w to wciągać. W każdym razie jest kilka książek, w których wyraźnie napisali, że imię Jehowa jest niewłaściwe. Oczywiście dzisiaj się tego zapierają, na szczęście książki zostały. Ja zresztą mam parę takich książek, co do których odwiedzający mnie świadkowie stwierdzili, że nigdy nie wydano tych książek. Bardzo byli zdziwieni, jak im podałem do ręki. Kupiłem je w antykwariacie. Książki z lat 40., 50. Tak dla siebie kupiłem, żeby studiować, ponieważ wychodzę z założenia, że jeśli ktoś głosi coś o Bogu, to naszym obowiązkiem jest to sprawdzić, ponieważ ja jestem za głupi, żeby uważać, że się nie mylę. Jeśli się mylę, zawsze mówię ludziom, powiedzcie mi prawdę, chcę ją znać. Ponieważ jeśli ja się mylę, to ja chcę, by moje serce było przed Bogiem prawe. I jeżeli czegoś nie widzę tak, jak należy, to się chcę nauczyć tak, jak jest. Ale widzicie, no umówili się, ja im powiedziałem, jak mnie panowie przekonacie, że właściwie wykładacie Słowo Boże, to ja zostaję świadkiem. No ale nie chcieli, żebym został świadkiem, nigdy nie przyszli. Wziąłem ten cały przekład ich, pokazałem błędy gramatyczne w Grece, gdzie to jest pełne błędów. Ja mówię, wy to ludzi nauczycie. Tu są błędy, oczywiste błędy w Grece. Mnie nie obchodzą polskie przekłady. No napisać, no to ja wam Trybunę Ludu pokażę i powiem, że to jest przekład. Chodzi o błędy, które popełniają. I ludzie nie chcą o tym rozmawiać. Widzicie, bądźmy ludźmi, którzy rozmawiają. Jeśli podejmujecie rozmowę, czy to ze świeckimi ludźmi, czy to ze świadkami, ja myślę, że takim miłością do Pana Jezusa jest też szanowanie innych ludzi. Każdy potrafi czasnąć drzwiami. Każdy potrafi naubliżać innym. Nie każdy potrafi wskazać prawdę. Jeśli ktoś coś wie, niech z bojaźnią Bożą to studiuje. W każdym razie wracam na Jordan, bo już poszliśmy z nad Jordanu aż na Brooklyn. Piąty werset, księga Jozuego, trzeci rozdział. Która już jest godzina? A Jozue rzekł do ludu: poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. I zobaczcie, przejście tej rzeki, nawet Słowo Boże powiada, że jest cudem. Wyraźnie tutaj napisano, pomimo, zobaczcie, tego, że ludzie twierdzą, że to chyba tam się gdzieś brzeg zawalił, o czym wam jeszcze później powiem i tak dalej. Mówią, że no wiosną gdzieś tam się zawaliło, rzeka się zatrzymała i tak dalej. Biblia mówi: poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. A więc wyraźnie nawet samo Słowo Boże mówi, że przejście Jordanu było czym? Nie przypadkiem, tylko cudem. Przepraszam, jak brat Georg nas nauczał, pamiętacie? A kto to jest przypadek? Co to za Pan? Bo nigdy o nim nie czytałem. On mówił: ja wiem, kim jest Bóg, ale nie wiem, kim jest przypadek. Bóg nam pokazuje, że to był cud. Poświęćcie się teraz. Co to znaczy, że oni mają się poświęcić? To znaczy, że mają się już pokropić? Czy przyjąć szczególny rodzaj miny? Wiecie, no bo to jest dzisiaj to, co się ludziom ze świętością kojarzy. Poświęcić się znaczy oddzielić się. To już większość z nas wie. A co to tak naprawdę dla nich znaczyło? To znaczyło: niech lud wie, że naprawdę stoi za Bożą sprawą. Niech lud teraz zapomni o wygodzie obozowania. Było wśród nich kilka plemion, które właściwie no, mogłyby powiedzieć: a my już się nie ruszamy, no my już jesteśmy na swoim po tej stronie Jordanu. To tam wyjdźcie walczyć o wasze. Nie. Cały lud otrzymał od słowo od Boga: poświęćcie się, ponieważ Boża sprawa to jest nasza sprawa. Poświęćcie się znaczyło też oczekiwanie, oddzielenie się od swoich spraw dla tego dzieła Bożego, w którym Bóg będzie czynił cud. I podobnie dzisiaj nasz zbór potrzebuje poświęcenia się waszego. W naszym zborze są dzieci. Potrzebne nam jest więcej osób na szkółkę. I ja wierzę, że Duch Święty mówi: poświęć się, oddziel się dla mojego dzieła. Twoje życie by było używane. Jest potrzebne braciom wsparcie do więzienia. Jest potrzebne, dużo jest potrzeb. Nawet takich czasami mało duchowo wyglądających. Oddzielcie się, oczekujcie, uczyńcie sprawę Bożą waszą sprawą. I siódmy werset powiada nam Jozue 3:7, a Pan rzekł do Jozuego. Dzisiaj, to jest kolejna rzecz, którą Bóg uczył Izraela i uczy też nas wielkiej prawdy. Dzisiaj zacznę cię wywyższać na oczach całego Izraela, który pozna, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. Co tutaj się możemy nauczyć? Ktoś pewno? Jaka tu jest dla nas nauka? No jest Jozue, był Mojżesz. Nie. Umarł ci kiedyś ktoś, kogo kochałeś i kto był dla ciebie bardzo ważny? Umarł ci kiedyś mentor, przyjaciel? Może to był twój tata? Może takiego tatę miałeś, jakiego inni marzyli, żeby mieć? Może ty z twoim tatą chodziłeś na ryby, rozmawialiście, jeździliście razem na wakacje, podróżowaliście, chodziliście, nie wiem, tu i tam, na lody? Taki tata był. Nie wracał do domu pijany, kochałeś go, był takim wsparciem, kiedy trzeba było. A może był taki pastor, a może był taki mentor, a może taki nauczyciel. Może to był twój mąż albo twoja żona. Miałeś kogoś ważnego w swoim życiu. I kiedy tych ludzi brakuje, to co się dzieje? Zaczynamy trochę upadać na duchu. Ja pamiętam, wiecie, do dziś, jak mi w 99 roku brakło mojego przyjaciela Georga. Pamiętacie go? Wtedy byłem nieraz w takiej sytuacji, kiedy tutaj pośród was w 96 roku zaczynałem służbę, nieraz dzwoniłem do niego, radziłem się i nagle zostałem bez niego. Nagle nie było go, jakby wydawało mi się, że no co ja teraz zrobię. I Bóg mówi tutaj do Izraela, że czas opłakiwania i żałowania, ten czas typu, wiecie, no oj, nie ma Mojżesza, kończy się. Bóg jest i to ma być waszym skarbem. Bóg zawsze powoła właściwego człowieka. Jeżeli ten odejdzie, Bóg ma kogoś innego. Ich wiara ma być w Bogu, a nie w niezastąpionych ludziach. Amen. I to samo zresztą prawdę Pan wyraża, bo Słowo Boże mówi, że Bóg nie dał im ciała Mojżesza, aby go pochowali, bo dzisiaj byśmy mieli trzecią świat, czy czwartą światową religię, która by była wielka. Ale Bóg sam zabrał, ponieważ wiedział, jak się to skończy. Żeby się w ogóle nie ruszyli. Pielgrzymowaliby co roku. Bóg sam zabrał. Bóg mówi, ja mam być waszą ufnością. Ja prowadzę, ja powołuję, ja wyznaczam. Nie możecie tworzyć idoli sobie. Będę z tobą, będę pokazywał ludowi, że dzisiaj ja ciebie prowadzę. Ty jesteś dziś przywódcą. Nie mogą tęsknić za kimś, kto wykonał moje dzieło i odszedł. I to jest dla nas wielka lekcja, że może w swoim życiu straciłeś coś, może pogubiło ci się coś w życiu, może utraciłeś cennych ludzi, cenne rzeczy i dzisiaj mówisz, jakże ja mogę służyć. Nie ma już tego i tego i tego. Bóg mówi, że On powołuje na nowo. Bóg mówi, że prowadzi. Bóg może ciebie przeprowadzić. 8-9 werset, zobaczmy. Ty zaś nakaż kapłanom noszącym skrzynię przymierza, gdy dojdziecie do samych wód Jordanu, zatrzymajcie się w Jordanie, po czym rzekł Jozue do synów izraelskich. Zbliżcie się tu i posłuchajcie słów Pana Boga waszego. Co my tutaj widzimy? Ich siłą nie jest arka jako fetysz. Wiecie, co to jest fetysz? Fetyszyzm jest to pogańska religia. Bardzo ogólnie mówiąc, ona przybiera wiele nazw. Na przykład z fetyszyzmu pochodzi noszenie białego słonika w kieszeni albo na maturę. Czyli fetysz, coś, co przynosi mi co? Szczęście. Co sprytniejsi różni czarownice i czarodzieje nałożą, wiecie. Coś, co nietoperz zostawił, bo mu się chciało. Coś z kawałek węża, kłyp jakieś tam kota czy czegoś, włożą do worka i ludziom wieszają na szyję, teraz będziesz żył. To jest fetysz. Teraz arka nie była fetyszem. Arka nie była na szczęście. Arka nie była żadnym symbolem. Ich siłą miał być żywy Bóg. Miał być żywa obecność Boża była ich siłą. I zobaczcie, wiele lat później, kiedy Filistyni zabiorą arkę, to Izrael wpadnie w panikę. Ale to tylko nam pokazuje, że arka nie była żadnym fetyszem. Arka nie była lampą Alladyna. Zobaczcie, czy Filistyni, kiedy zabrali arkę, to czy im na dobre to wyszło? Nie będę pokazywał, jak wracali z tą arką. Poczytajcie sobie. Na nic im ta arka była. Tylko kłopotów im przyniosła, ponieważ arka nie ma nic wspólnego z legendą o lampie Alladyna. Lampa Alladyna, kto znajdzie, temu ten tam dżin w tej lampie służył. Ale skrzynia nie działała w ten sposób. To nie był symbol, to nie był fetysz, jak jeszcze raz mówię, to nie był jakieś, wiecie, nalaki, jakieś tam szczęście przynosiła. Arka, ta skrzynia zawierała prawo Boże i oni mieli zgodnie z prawem Bożym żyć i działać, a Bóg był wtedy obecny pośród nich. Wiecie, dziś żyjemy w czasach symboli. Ludzie mają symboli i paradoksalnie łamią te symbole. Niedawno z Danielem oglądaliśmy historię o jednym z królów wikingów. Jak wiecie, wikingowie wierzyli w Odyna. I czarownica temu księciu mówi, on miał skazać jednego gościa na śmierć. I to mi przyszło od razu do głowy, jak bardzo człowiek symbole potrafi sprytnie obejść, a Boga się nie da tak obejść. I ta czarownica mówi do tego króla wikingów, tego człowieka nie możesz skazać na śmierć, ponieważ Odyn się będzie na ciebie gniewał. Ten król myśli, to przywieźcie go do pala, niech go kraby zjedzą, niech się na kraby gniewa. No, rozwiązał sytuację. O, przepraszam. On mnie się na kraby gniewa od... I już. A co tam? Wiecie, Boga w ten sposób nie można traktować. Bóg jest Bogiem żywym. Nie Jego symbole, ale Jego żywa obecność zmienia nasze życie. I zresztą dalej zobaczcie na dalsze wersety. 10-11 zaczyna mówić o żywym Bogu, nie o symbolice. Dalej, 10-11. Jozue rzekł, po tym poznacie, że Bóg jaki? Żywy jest pośród was i że na pewno wypędzi przed wami Kananejczyków, Chetyjczyków, Hiwijczyków, Peryzyjczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków, Jebuzejczyków. Oto skrzynia przymierza Pana całej ziemi przejdzie przed wami przez Jordan. Co za nazwy plemię, zobaczcie. Dobrze, że się tam nie urodziłem, bym nawet nie wiedział, jakiej narodowości jestem. Zapomniał. Takie nazwy. Zobaczcie, Bóg żyje i świadectwem tego, że Bóg żyje, jest życie Bożego ludu. I teraz Jozue wymienia jednym tchem narody, z których każdy militarnie lekko mógł pokonać Izrael. Bo Żydzi nie byli zaprawionymi żołnierzami. To nie było to wojsko, wiecie, to nie byli jacyś Saksonowie. Żydowski żołnierz nie wygląda jak Sakson. Wiecie, Sakson bary miał takie, w pasie był taki, tu miał topór, tu miał tarczy i miał zbroję. I taki jak szedł, to ludzie wiedzieli, kto to jest. Ale żydowscy żołnierze tacy nie byli. I teraz Jezus mówi o czymś, co jest niemożliwe. I ktoś powie, co to ma wspólnego z moim życiem? Jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem przed chwilą. Jozue wymienia jednym tchem narody, z których każdy może pokonać Izraela, mówiąc o pokonaniu ich, jak, bo to przecież mówi o czymś, co jest normalnie, z punktu ludzkiego niemożliwe. I to jest tak, jak my mówimy czasami o wrogach naszego życia, których możesz pokonać w swoim życiu, jeżeli będziesz kroczył za Bożym prawem, za Bożą obecnością, przestrzegając Słowo Boże. To jest tak, jak w życiu ludzkim, jak w twojej wolności, w twoim osobistym życiu, w twoim domu pokonać alkoholizm, kłamstwo, pożądliwość, gniew. Czy to możliwe? Czy mężczyzna może pokonać pożądliwość? Czy alkoholik może pokonać alkohol? Czy palacz może rzucić palenie? Tak, o! Już powiem, no czasem może, nie może. Ja wiem jedno. Więcej jest ludzi, którzy się boryka, zmaga, umiera i stacza w grzechu, niż ludzi, którzy mogą powiedzieć, że nie jest to problemem. Czy może człowiek doświadczyć uwolnienia, oczyszczenia i wolności od czegoś, co wydaje się silniejsze? Zobaczcie, te narody zawsze tam były, tak samo jak niektóre rzeczy zawsze były w twoim życiu. Może, nie wiem, borykasz się z gniewem. Może są dodacy, że się borykają z gniewem, albo może borykasz się z pożądliwością, może borykasz się z kłótliwością, już całą rodzinę masz przeciw sobie, z nikim nie potrafisz żyć, masz problem i mówisz, słuchaj, ja bym chciał to zmienić, ale to zawsze było w moim życiu, ja tego nie umiem usunąć. To już jak świat światem, moja rodzina taka jest, to zawsze było. I Jozue nam coś wskazuje, oni też tam zawsze byli, ale teraz przyszedł ich koniec, ponieważ przyszły Boże czasy. Ponieważ tym razem idzie naród, który idzie za Bogiem. Oni tam zawsze byli, ale teraz będzie inaczej. Oni mieli swoją kulturę, swoją tradycję. Czy to się może zmienić? Czy są ludzie, którzy mieli tradycję picia? Jest też tradycja picia na przykład. Ja pamiętam, jak się jeden nawrócił u nas, no mówi, w pierwszy dzień nie mógł wierzyć, że po prostu do baru nie idzie. No przecież zawsze się tam szło. Albo ktoś to palił. Pierwszy tydzień to nie może uwierzyć, że ma wolność. Nie ma papierosów. Przecież zawsze były. Nawet po kilku kieszeniach. Nawet kupało po kilka. Ja sam pamiętam w wojsku jeszcze jak byłem. Były na kartki. Sam w tym uczestniczyłem. Bóg mi z tego dał wolność. To pamiętam, że jak nie było, to się po wszystkich kieszeniach szukało. Kto z was palił, to wie, o czym ja mówię. To jest grzech. To się przecież zawsze były i nagle nie ma. Kiedy przyszedł Pan Jezus w moje życie, kiedy się nawróciłem, ja po prostu na drugi dzień już tego nie musiałem mieć. Dzisiaj jest inaczej. Zobaczcie, nasze życie może podbić Ewangelia, ale obce narody, które potrzebują Ewangelii, dziś jest inaczej, są chronione. Dzisiaj świat chroni pełno plugastwa, krwawych pogańskich kultur, mówią, że to trzeba ochronić, to trzeba zostawić. W tym samym czasie chce zepsuć wszystko, co chrześcijańskie. Zobaczcie, czym byłoby dzisiaj USA, gdyby zachowali te wszystkie totemy i tą kulturę, którą zastali, tam krwawą indiańską kulturę. Jakby tego nie zmietli, to by dzisiaj byli takim samym krajem jak Sudan albo jak jakieś inne biedne kraje, gdzie ludzie cierpią i nie ma Boga. Czy jest sens zachowywać starą kulturę, jeśli wszystko można zmienić na lepsze? Może nawet starą kulturę picia, starą kulturę kłamania i tak dalej. Jak to się stanie? Gdy za stopy kapłanów niosące skrzynię Pana władcy całej ziemi staną w wodzie, mówi 13 werset, w wodzie Jordanu. Wody Jordanu zostaną rozdzielone i wody płynące z góry staną jak jeden wał. Wiecie, jak się stanie, jak przychodzi wolność w twoje życie? Jak przychodzi Boże działanie? Boże działanie przychodzi przez wiarę. Lud musiał w to uwierzyć. Nie mogli się zastanawiać, no, a jak my wejdziemy i nic się nie stanie? Będziemy stać po kostki w tej wodzie, a rzeka jak płynie, tak dalej będzie płynąć, to co wtedy? Co sobie pomyślą tam po drugiej stronie? Bóg mówi, jeśli postawią kapłani swoje stopy w wodzie z wiarą, zacznie się cud. Ruszyli więc i można sobie, wiecie, ja sobie wyobrażam, co czuli kapłani. Wyobrażać sobie, gdyście byli jednym z tych, co niosą tą skrzynię? Wali rzeka, rwie. Brzeg ten oryginalny to gdzieś daleko tam. Bo tu to jest trawa, tu normalnie pole było, ale teraz rzeka jest wezbrana. I rzeka idzie z całą siłą. I wyobraź sobie pierwszego kapłana, jak zamacza palec i wchodzi niosąc tą skrzynię. No, powiedzieli, żeby wejść. I stoi już po kostki. Inni wchodzą za nim. I co wtedy? I nagle wtedy coś się zaczyna z wodą dziać. Ale ich krok wiary był pierwszy. To oni zrobili pierwszy krok wiary. Widzicie, dziś ludzie mówią, że to był przypadek, że zawaliła się skarpa i zatrzymała wodę. Przyznacie, że to dość dziwny przypadek, który wcześniej jest zapowiedziany. To jest tak, jak Tomkowi powiedział, słuchaj Tomek, zapowiadam ci, że ci wyjedzie tutaj ktoś na pierwszeństwie przyjazdu. Pewnie by wyjechał, my się dziwią, żeby dziwu nie wyjechał, bo będzie. Wiecie, owszem, kroniki arabskie podają, że takie rzeczy się działy. W 1267 roku, w 1927 roku, takie rzeczy się działy. W 1267 roku Jordan nie płynął przez 24 godziny, bo rzeczywiście zmienił koryto, podmył dość dużo ziemi i doszło do czegoś takiego. Ja wierzę jednak, że tutaj w tej sytuacji mamy Boży cud, Boże działanie. Po pierwsze, bo Bóg tak mówi. Po drugie, bo Pan Jezus w to wierzył. A po trzecie, dlatego, że po prostu ja wierzę, że Biblia mówi prawdę i koniec. Tak wierzę i mam takie prawo. Powoli do końca zmierzajmy. 15-16 werset. I gdy niosący skrzynię doszli do Jordanu, a nogi kapłanów niosących skrzynię zanurzyły się w przybrzeżnej wodzie, czyli o tym mówiliśmy, prawda? Krok wiary. Jordan bowiem przez cały okres żniwa występuje z brzegów, czyli to nawet nie był ten oryginalny brzeg, zanurzyły się w wodzie, czyli był większy niż normalnie. Wody zatrzymały się. Tu nie pisze, że się zawaliła skarpa, tylko pisze, co się stało z wodą. Zatrzymała się. Płynące z góry stanęły jak jeden wał. Nie na wale, tylko jak wał. W znacznej odległości od miasta Adam, położonego w bok od Zartan, a płynące w kierunku Morza Stepowego, Morza Słonego. Pamiętacie mapę? To było poniżej. Znikły zupełnie, dlatego że dopłynęły. Popłynęły w swoim stronę. I lud przeprawił się naprzeciw Jerycha. Najpierw kapłani musieli wejść gdzie? Do wody. Tak zawsze działa Bóg. To jest Boża zasada działania. Uwierz w Pana Jezusa, a dlaczego nie mogę być? Będzie zbawiony twój dom, a wtedy uwierzę w Pana Jezusa. Mogę tak, czy nie? Kto uwierzy, będzie... No ja bym chciał, żeby kto jest zbawiony, uwierzył. Czy człowiek by chciał tak przekręcić? Nie można najpierw zjeść chleba, a potem iść go kupić. Co byście powiedzieli, co byś powiedziała, gdyby twój mąż przyszedł przed obiadem i mówił, wiesz co, pomyję ci gary, po obiedzie nie będziemy musieli myć. Tak się nie robi. To jest wbrew logice. Nie można umyć naczyń przed obiadem, żeby po obiedzie mieć spokój. To jest tak, jakby ktoś chciał obrać ziemniaki przed tym, zanim je posadzą i na wykopki już będą obrane. Nie można oglądać cudu Bożego, nie idąc za Bożym Słowem. Bóg mówi bardzo jasno, przybliżcie się do mnie, a ja przybliżę się do was. Zróbcie krok. Niech kapłani wejdą do Jordanu, niech ich nogi się zamoczą. Wtedy ja zrobię krok. Gdy nogi kapłanów zanurzyły się we zbranej rzece, zaczął się cud. Gdyby czekali, gdyby stanęli nad Jordanem, aż rzeka wyschnie, to by tam stali do dziś. Takie szkielety usunięte ze skrzydła. To jest lekcja dla nas od Pana Boga. Musisz najpierw wejść w Boże dzieło wiary, aby oglądać Boże cuda. Może to jest powód, dlaczego niektórzy z nas mają latami ciągnące się problemy. Ponieważ czekamy, aż coś Pan Bóg zrobi. Nie chcemy zrobić pierwszego kroku. Wejdź po kostki, mówi Pan Bóg, abym widział, że wybrałeś drogę za mną. Moja kolej. Ty się przybliżyłeś, stoisz po kostki w Jordanie. Nie do przejścia problem, teraz ja się przybliżę. Bóg mówi, jeśli odpuścimy ludziom, to wtedy nam on co? I on odpuści nam. Czy wyobrażacie sobie człowieka, który staje przed Bogiem? Mówi, najpierw ty mi odpuść, to ja odpuszczę sąsiadowi. Bóg mówi, nie, zasada jest inna. Jeśli wy nie odpuścicie. Jeśli przybliżymy się do Boga, to Bóg się przybliży. Także najpierw przechodzą, tego nie macie w tekście, to wam mówię jako ciekawostkę, taką bardziej już historyczną. Najpierw przechodzi plemię Gada, Gadyci, Rubenici i połowa Manasesa. To są pierwsze plemiona Izraela, które przechodzą. Wiecie dlaczego? To jest też wielka duchowa lekcja, która płynie z historii Izraela dla nas. Przechodzą dlatego najpierw te plemiona, ponieważ są to plemiona, które mają już swoją ziemię po drugiej stronie Jordanu. Po tej stronie, którą oni już zdobyli. A więc są to te plemiona, które by mogły włożyć rękę do kieszeni i powiedzieć, ale nas to już nie dotyczy tamto zmaganie się. Oni przychodzą najpierw. Dlaczego? są jako znak jedności narodu, tego, że lud cały spocznie dopiero wtedy, kiedy zazna pokoju. To jest ważna historyczna lekcja dla naszego życia, dla modlitwy, dla trudu w Kościele. Tutaj pokazuje nam to, na ile jesteśmy częścią ciała Chrystusa. Tak samo to działa w Kościele. Czy Kościół Jezusa Chrystusa to twój Kościół? Są ludzie, którym do spokoju życia wystarczy ich własny dobrobyt. Ja znam ludzi, którym się żyje za dobrze i dlatego szukają tylko sporów, jakiejś tam filozofii szukają. Żyje się im dobrze, a to nie moja sprawa. Mnie obchodzi, jak się żyje ludziom. Ja się modlę o innych ludzi i chcę wiedzieć, dlatego że uczę się tutaj od narodu Bożego, że nawet jeżeli na mój dom przyszedł czas pokoju, to inne domy nie mają czasu pokoju. Inne domy stoją w walce i jest i nasza rzecz w tym, żeby stać w tej walce. Kapłani niosący skrzynię przymierza, 17 werset. Stanęli pewnie na suchym gruncie pośrodku Jordanu, a cały Izrael przeprawiał się po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród zakończył przyprawę przez Jordan. Stali na środku rzeki i czekali, już mówiliśmy dziś o tym. Zobaczcie, kiedy Boże sprawy pewnie stoją pośrodku problemu na właściwym Bożym fundamencie, wtedy my możemy przejść przez każdy problem. To jest lekcja, której się to uczy. Wiecie, nie jednego już porwała rwąca rzeka, bo chciał przejść sam. Ale nie wtedy, kiedy Pan Bóg stoi pośrodku problemu, który dzisiaj masz. I Bóg za nich wszystkiego nie zrobił. Bóg nie jest Bogiem, który robi wszystko za ludzi. Nie ma takiego wersetu, który mówi w Biblii, a wiemy, że Bóg robi za nas wszystko, dlatego, że my Boga miłujemy i jesteśmy wybrani według Jego postanowienia. Tak tam pisze, czy nie? Tam nie pisze, że Bóg za nas robi wszystko. A jak pisze? Nikt nie wie. Ludzie. Chyba szkółkę musimy tu przywołać. Kto wie, co tam pisze? Bóg współdziała.
Ja we wszystkim.
Widzicie kiedyś w czarnym zborze, tam gdzie czarnoskórzy są? Czy wiecie, jak oni pomagają głosić? My Polacy to nie wiemy nic na ten temat. Rzymian 8:28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bóg współdziała. Bóg nie działa dla nas cudów jak magik, żeby było wesoło. Bóg daje zwycięstwo, ale w tym samym czasie oni w wielkim trudzie musieli je wywalczyć. Widzicie, wierność kapłanów w swojej posłudze sprawiała działanie Boga, ponieważ kapłani byli wierni. Wierność ludu w słuchaniu Słowa Bożego, w kroczeniu za Słowem Bożym, doprowadziła ich na drugi brzeg. Kiedy naród wyszedł po drugiej stronie, myślę, że nie jeden z rogu przestał się śmiać z błąkającego się po pustyni narodu. Uciekły uśmieszki z min wielu królów, którzy jeszcze do tamtej pory się nie bali, bo większość się już bała. Chociaż i wtedy ich śmiech wynikał bardziej ze strachu niż ze śmiechu. Naród przeszedł, ponieważ był wierny. To jest to, czym się chciałem z wami dzisiaj podzielić. Na tym skończę dzisiejsze wykłady. Wierzę, że dadzą nam do myślenia o naszym chodzeniu z Bogiem, o naszym podejściu do Ewangelii. Powstańmy wszyscy do modlitwy.